Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Jest ich na terenie Rzeczpospolitej blisko 500 tysięcy, ale tak wielka liczba stanowisk archeologicznych, bo o nich mowa, nie oznacza, że archeolodzy mogą nie wbić swoje łopaty. Mogą je zbadać archeologicznie, co nie zmienia faktu, że archeologia ziem polskich w ostatnich dekadach bardzo się rozwinęła. Wiemy więcej niż kiedykolwiek i wiemy, że nim na ziemię nasze przybyli Słowianie, upłynęły tysiące lat. Kim zatem byli ci, którzy polowali w lasach porastających ziemię, na której dziś mieszkamy? Skąd przybyli łowcy mamutów? Kim byli noszący wielkie kościane medaliony na szyi i kim byli ci, którzy utrwalili najstarszy wizerunek czterokołowego wozu na świecie? O prastarych dziejach Nowej Huty książkę napisał krakowski archeolog i muzealnik Jacek Górski, który będzie gościem dzisiejszej historycznej odsłony Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Pięćdziesiąt pięć lat temu, wiosną 1967 roku, podczas prac ziemnych wykonywanych na terenie ówczesnej huty imienia Lenina, operatorzy koparek niespodziewanie dokopali się do olbrzymich kości nieznanego zwierzęcia. Przybyli na miejsce archeolodzy, szybko ustalili, że były to kości mamuta, ulubionej zwierzyny łownej człowieka. Podkrakowskie znalezisko pochodziło sprzed jakichś ponad 20 tysięcy lat, z czasów apogeum ostatniego zlodowacenia. Od historii kości mamutów włochatych rozpoczyna swoją opowieść o prastarej Nowej Hucie krakowski archeolog i muzealnik dr habilitowany Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie, autor kilku książek i ponad 160 artykułów publikowanych w czasopismach specjalistycznych polskich i zagranicznych, poświęconych głównie problematyce początkowych stadiów epoki brązu w Europie Środkowo-Wschodniej, także członek rozlicznych gremiów muzealnych i archeologicznych. Pierwsze wydanie prastarej Nowej Huty ukazało się w wydawnictwie Profil Archeo kilka lat temu, a w ubiegłym roku, jeśli się nie mylę, książka doczekała się wznowienia. Ta książka to swoista wyprawa śladami ludzi, którzy stąpali po tych terenach w ciągu ostatnich 20 tysięcy lat. Jacek Górski, autor prastarej Nowej Huty, jest gościem historycznej odsłony Dobrych Książek. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, mamy przed sobą kawał czasu do omówienia 20 tysięcy lat, ale myślę, że możemy uspokoić naszych słuchaczy. Nie będziemy opowiadać szczegółowo tej 20-tysięcznej historii tych ziem, bo one w końcu i starsze. Musimy dokonać pewnych skrótów. Nim o tej wyprawie w głąb historii opowiemy, nim odszukamy śladów łowców mamutów, to może najpierw o samej archeologii, która jest nie aż tak stara jak przedmiot jej badań, no ale też na swoim karku ma wiele, wiele lat, bo zainteresowanie dawnymi epokami minionymi istniało już w starożytności. Ale żeby aż tak bardzo nie cofać się w czasie, no to warto przy okazji tej naszej rozmowy przypomnieć, że pierwsze polskie muzeum archeologiczne powstało nie gdzie indziej, tylko właśnie w Krakowie. No a pierwsza katedra archeologii nie gdzie indziej, tylko na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Pierwszym szefem i wykładowcą katedry tej prahistorycznej był ówczesny pracownik Muzeum Archeologicznego, profesor Demetrykiewicz. Niezwykle zasłużona postać, my wszyscy z niego pochodzimy tutaj, nie tylko w Krakowie, ale większość archeologów polskich się wywodzi jakby tym naszym ojcem, założycielem jest profesor Demetrykiewicz.
Przypomniałam tutaj to niesamowite znalezisko, o którym my pewnie jeszcze opowiemy. Chodzi o te kości mamucie wydobyte 55 lat temu, no ale przecież samo Muzeum Archeologiczne i badania archeologiczne prowadzone na naszym terenie są o wiele starsze i wtedy oczywiście żadnemu z archeologów czy badaczy starożytności nie śniło się jeszcze, że może tu na tym terenie dokonać takiego znaleziska. W ogóle nie wiem, czy zdawano sobie sprawę jeszcze wtedy, w momencie, kiedy powstawało Muzeum Archeologiczne w połowie XIX wieku, wiedziano o aż takiej dawnej historii tego terenu.
1850 rok, bo to jest czas założenia Muzeum Archeologicznego w Krakowie. To jest też czas takich poszukiwań. Jeszcze wtedy nie odkryto pierwszych malowideł naskalnych. Jeszcze wtedy nie ukazała się praca Darwina, która zrewolucjonizowała myślenie, ale też była żywo dyskutowana i krytykowana w ówczesnych kręgach europejskich w Krakowie. Nasi ojcowie założyciele dla pokrzepienia serc w czasach niewoli, w czasach zaborów, ale też ze świadomością tego, że istnieją starożytności, które trzeba chronić, powołali do życia taką instytucję jak Muzeum Starożytności Krajowych, to się wtedy nazywało. Muzeum było przy Towarzystwie Naukowym Krakowskim. Natomiast w momencie przekształcenia tego towarzystwa w Akademię Umiejętności w 1872 roku, muzeum weszło w skład Akademii Umiejętności po I wojnie światowej Polskiej Akademii Umiejętności, a od 1955 roku ma już osobowość prawną, także jest samodzielnym bytem, będąc też, że tak powiem, podróżnymi organizatorami. My byliśmy i w Austrii, i w drugiej RP, i muzeum funkcjonowało, prowadziło badania w czasie wojny, to był Instytut Wschodni Niemiecki. Nie można było wtedy zwiedzać wystaw. Po wojnie się wybiliśmy na niepodległość i w tej chwili organizatorem muzeum jest marszałek województwa małopolskiego.
Jest pan specjalistą od epoki brązu i ciekawi mnie, czy w tym czasie, kiedy powstawało muzeum, albo kiedy w muzeum zaczęły pojawiać się pierwsze zabytki, chociażby z epoki brązu, choćby zaraz będziemy opowiadać o epoce jeszcze wcześniejszej.
Pierwsze zabytki w muzeum pojawiły się w roku 1850. Numer jeden w inwentarzu naszym są zabytki krzemienne z jaskini wierzchowskiej, czyli z mamutowej. O mamutach rozmawiamy. Światowid, który do nas został przywieziony w roku 1851, ma numer 67, a mamy już ponad 770 tysięcy muzealiów. Także mimo tego upływu czasu, mimo tych wojen, mimo różnych organizatorów, jakby ta stabilność muzeum jest i na podstawie tego, jak wyglądają zbiory archeologiczne, te gromadzone właśnie od 172 lat, ponad już, my możemy też opowiadać historię archeologii, która zmieniła się kompletnie od tych 172 lat, zmieniła się nawet bardzo od 40 lat, kiedy ja studiowałem. Także to jest zupełnie inna nauka.
A co się tak najbardziej zmieniło w tej archeologii? Bo przecież dalej prowadzicie wykopaliska, więc można było powiedzieć, że jeśli chodzi o metody pracy, to przynajmniej ta podstawowa być może pozostała, ale może się mylę.
To znaczy nie myli się pani redaktor, ale to jest tak, że nadal tym głównym celem na naszej pracy są w terenie do odkrywania źródeł są wykopaliska, ale one są prowadzone zupełnie inaczej niż kiedyś. Ja wróciłem z Guciowa, gdzie kopiemy takie kurhany z wczesnej epoki brązu koło Zamościa i na przełomie lat 50. i 60. jedna z pracownic Muzeum Archeologicznego prowadziła tam wykopaliska, kopiąc 7-8 kurhanów w miesiącu. A my skończyliśmy jeden kurhan po 3 sezonach badań. To jest taka skala. My w tej chwili kurhan badamy przez jeden sezon, przez 2 sezony, namierzając wszystko, co znajdziemy w tym kurhanie trójwymiarowo. Także może powstać taki model trójwymiarowy tych znalezisk. Pobieramy próbki glebowe, paleobotaniczne, z kości. Bierzemy wszystko, co się dało. Nie jestem zdziwiony, że to, co obserwujemy teraz w wyniku tych badań, choćby w Guciowie, to tego nie było szans zaobserwować 60 lat temu, gdy były prowadzone wykopaliska przy pomocy tam guciowskich chłopów ze sztychówkami. Być może nawet jeszcze drewnianymi, bo tam Guciów z lat na przełomie 50. i 60. lat to jeszcze taka wieś, która była słomą kryta. Także najbardziej widać na wykopaliskach, bo nasze stare zbiory pełne są ładnych zabytków, przedmiotów z żelaza, z brązu, efektownych naczyń w całości. A teraz takich efektownych zabytków jest minimalna ilość, ale one są obudowane drobnymi skorupami, próbkami ziemi, próbkami węgli drzewnych. Próbkujemy, co się da, po to, żeby oddać to wszystko w ręce specjalistów i żeby oni nam powiedzieli dużo więcej niż wtedy, kiedy rodziła się nasza nauka. Ale to kiedyś się musiała narodzić, teraz jesteśmy mądrzejsi. My w tej chwili też nie kopiemy wielu stanowisk tylko dlatego, żeby one ocalały dla przyszłych pokoleń, bo oni będą mieli jeszcze lepsze metody i jeszcze tych samych, z tego samego wykopu, że tak powiem, na pewno powiedzą nam dużo więcej o przyszłości ludzi niż my obecnie. Także jakbym miał tak spuentować, jak się zmieniła ta archeologia, w ogóle cała nasza dziedzina, to się zmieniła w ten sposób, że w tej chwili jesteśmy bardziej świadomi kontekstu źródłowego. Kiedyś liczył się zabytek. On był ładny, efektowny. Teraz sam zabytek, jak jest ładny i efektowny, to jest oczywiście dobrze, ale my umiemy o nim dużo powiedzieć właśnie z tego kontekstu.
Kiedy myślimy o przeszłości, o tej najdawniejszej, w przypadku oczywiście ziem polskich, to z pewnością wielu z nas myśli o Słowianach jako naszych praprzodkach, ale badania prowadzone przecież w ostatnich dekadach zupełnie zmieniły spojrzenie na pochodzenie Słowian i przedsłowiańską przeszłość ziem polskich. Przy okazji upadło wiele mitów. Historie opowiedziane w pana książce w prastarej Nowej Hucie pokazują również, że nim pojawili się tu Słowianie, przez tysiące lat żyli tu przedstawiciele zupełnie innych ludów, więc powróćmy do tych początków tych ziem, kiedy pojawił się tutaj człowiek, albo kiedy wiemy, że pojawił się tutaj człowiek, no i to jest związane właśnie z tym wykopaliskiem, które przypomniałam 55 lat temu podczas budowy Nowej Huty. Dokopano się do kości mamucich, no i okazało się, że tu na naszym terenie, gdzie my żyjemy, mieszkali łowcy mamutów.
Tak, mieszkali w bardzo skrajnie trudnych warunkach. No, przed tym drugim maksimum zimna, teraz nie mielibyśmy plus 30, tylko tam może koło zera by było, a w zimie mogło być nawet przez długie czasy minus 30 stopni. Także warunki były skrajnie niekorzystne. Upolowanie dużego zwierzęcia zapewniało tym ludziom tłuszcz, mięso, jednym słowem dużą ilość kalorii. Tak się szacuje, że tacy łowcy epoki lodowej musieli codziennie spożywać mniej więcej 6 tysięcy kalorii. Czyli tyle, co górnik fedrujący pod ziemią, czyli ciężko pracujący, ale większość z tego nie szła na pracę, tylko na ogrzewanie. No i szczęście było takie w Nowej Hucie, że po pierwsze tam były prowadzone przy budowie wielkiego pieca, który musiał mieć takie bardzo solidne fundamenty, kopano bardzo głęboko w ziemi, a po drugie długoletni szef i taki, można powiedzieć, twórca nowohuckiej archeologii, dr Stanisław Buratyński, on umiał dotrzeć i do decydentów, i do kierowników. Kierownicy odcinków mieli takie jakby instrukcje, jak postępować w przypadku znalezisk. No, czy wszystko zgłaszali, tego oczywiście nie wiemy. No, nie jestem naiwny, żeby sądzić, że wszystko. Ale były takie momenty, że archeologom udało się wchodzić do kombinatu. I to odkrycie tych kości mamucich, ale też kości takiego leminga, takiego niewielkiego zwierzątka, w towarzystwie też zabytków krzemiennych, takich służących do obróbki, jakby stały się podstawą do zrekonstruowania takiej historii, co tam się mogło wydarzyć te 20 parę tysięcy lat temu. Oczywiście archeolodzy nie mogli tam wejść wszędzie, tylko zabezpieczyli to znalezisko, ale okazało się na przykład ciekawą rzeczą, że to był młody osobnik. Miało to jeszcze jedną zaletę, mianowicie młody mamut był z pewnością mniej doświadczony niż osobnik taki dorosły. Osobnik dorosły ważył od 6 do 8 ton, to jest tak 60-80 stukilowych ludzi, takich jak ja. To jest nieprawdopodobne, jakie wielkie było to zwierzę. Dlatego łatwiej było może i smaczniej potem upolować takiego młodego mamuta, który mógł być takim rezerwuarem pożywienia, tłuszczu, skór na ubrania czy na poszycia namiotów. Kości, które albo do palenia służyły, albo do budowy konstrukcji, do produkcji narzędzi, szydeł, igieł, tego typu rzeczy. Także mamut był cały do spożytkowania.
Tak, nic się nie zmarnowało. O wielkości tego mamuta znalezionego może świadczyć siekacz, z którym pan sobie zrobił zdjęcie, i ten siekacz jego, bo zachowało się oprócz kości właśnie też uzębienie, i ten siekacz to wielkości, powiedziałabym, takiego słoniowego kła.
No trochę waży. Ja tam na tym zdjęciu jestem uśmiechnięty, ale tam trzeba się trochę napiąć, żeby go unieść.
Czy my wiemy, skąd przybyli łowcy mamutów na ten teren?
Takie informacje są dla nas trudne. Wiemy z ostatnich badań, jak mogły chodzić mamuty, na jakich szlakach się poruszać. Wygląda na to, że nasze mamuty, tu powiedzmy podkrakowskie, mogły przechodzić na teren Moraw. przez Bramę Morawską. W związku z tym możliwe, że na tych samych trasach poruszali się ci ludzie. W okresach cieplejszych można było spenetrować te północne tereny na północ od Karpat, natomiast w okresach zimnych, kiedy było niezwykle zimno, można było się wycofywać na południe za Karpaty, gdzie było troszkę, z pewnością troszkę cieplej. W klimacie lodowcowym, lodowiec to jest w ogóle takie miejsce, na którym panuje olbrzymie ciśnienie, w związku z tym od lodowca zawsze wieje. Te wiatry, no teraz mamy przewagę wiatrów zachodu czy z południowego zachodu, w czasie epoki lodowcowej większość wiatrów była z północy. Taki zimny wiatr po prostu cały czas tu nawiewał, no przyczyniając się do tego, że rzeczywiście ta odczuwalna temperatura też była zimniejsza. No i rzeczywiście w takich zimnych okresach trzeba było chodzić na południe. Świadczą o tym też krzemienie. Ludzie, którzy tutaj przychodzili na polowania, nawet człowiek neandertalski już tak robił troszkę wcześniej, troszkę no tam 15 tysięcy lat wcześniej, to zabierał krzemienie na przykład jurajskie, bo to jest doskonałej jakości surowiec i nosił je tam ze sobą na południe od Karpat. Także my możemy rekonstruować różne aspekty życia ludzi, posiłkując się takimi jakby wycinkowymi informacjami, no takie jak tu przed chwilą przedstawiłem. No my tu mamy ładniejszą rzecz koło Kopca Kościuszki, jak się jedzie ulicą Królowej Jadwigi, w lewo jest ulica Wlastimila Hoffmana. Ona się przed wojną nazywała ulica Spadzista i tam przed wojną zaczęto badać to stanowisko. Ono w świecie funkcjonuje jako właśnie Kraków ulica Spadzista. Tam jest ponad setka mamutów wydobytych i to jest rzeczywiście jedno z takich rewelacyjnych stanowisk. Badane jeszcze obecnie przez naukowców.
Przeskoczymy ileś tysięcy lat, przeskoczymy do epoki kamienia, bo okazuje się, że te okresy między jedną a drugą epoką liczyły sobie wiele tysięcy lat. I epoka kamienia, w tej epoce pojawiają się zupełnie inni ludzie, inne ludy, pierwsi rolnicy.
Tak, to w młodszej epoce kamienia, tak. Bo tak pani redaktor wspomniała o tym, kim byli ludzie. No ci, którzy przynieśli tu umiejętności uprawy roli, to byli Indoeuropejczycy. Tak to obecnie wygląda. Przyszli tutaj na nasze ziemie z południa. No to były takie fale z Bliskiego Wschodu. Rolnictwo powoduje to, że jest przyrost demograficzny i na pewnym etapie rozwoju no, tych wszystkich narzędzi, umiejętności uprawy roli, no, po pewnym czasie ludzi zaczyna być za dużo. W związku z tym część tych ludzi się przenosi dalej i w ten sposób ta ekspansja rolników od Mezopotamii przez dzisiejsze tereny Turcji, czyli przez Półwysep Azja Mniejsza do południowej Grecji, potem na północ do Dunaju i znad Dunaju tu pod Kraków, że tak powiem, gdzie ziemie dobre, gdzie Wisła była takim miejscem, które zapewniało komunikację, bo przecież nie było dróg kiedyś. Sól pod Wieliczką, źródła słone, to wszystko było takim magnesem, które przyciągało tych pierwszych rolników, którzy, jak mówię, na pewno byli Indoeuropejczykami. Oni przyszli tutaj z terenów Słowacji, z terenu Węgier i przyprowadzili już ze sobą i krowy, i świnie, i kozy, i owce, ale też pszenicę, jęczmień, owies, rośliny strączkowe, len. Len jest trudny w uprawie. Każdy, kto czytał, jak to z lnem było, wie, jaka to jest skomplikowana procedura, prawda, żeby uzyskać nić. Ci ludzie umieli już to robić. Budowali wielkie domy, niektóre miały ponad 50 metrów długości. Takie domy odkrywaliśmy na przykład na trasie autostrady, ale tu i w Olszanicy Krakowskiej profesor Janusz Kruk natrafił na takie obiekty, a też w Nowej Hucie są znane. Także to była taka grupa ludzi, którzy zdobili naczynia, bo to ci ludzie przynieśli ze sobą pierwsze naczynia. Ceramikę używamy od raptem tam 7,5 tysiąca lat. To jest niby prosty wynalazek, ale on zrewolucjonizował też życie, bo można było gotować. No choćby wodę, czy jakieś breje, czy mięsko, czy nosić wodę w tym, czy przechowywać zboże. No w późniejszych czasach wrzucić tam prochy zmarłego. Także to jest niezwykle wszechstronny wyrób. Takie naczynie wylepione z gliny i wypalone w ognisku. Także ci ludzie zrewolucjonizowali w ogóle nasze życie. Jak dzisiaj sobie smarujemy rano chlebek, tam na przykład białym serkiem, to poza archeologami to mało kto wie, że tak się robi już od 7,5 tysiąca lat, bo oczywiście nie chleb w naszej postaci, bo przecież nie było drożdży, ale ser już wtedy robiono. Biały ser, który też wiadomo nie jest taki łatwy jakby do wymyślenia, jak zrobić, prawda? Także to byli ludzie, którzy przyszli tutaj, zajęli świetnie rolniczo tereny i w zasadzie taki tryb życia rolniczy, tak jak w Chłopach Reymonta jest opisany, zima, wiosna, lato, jesień, bo to chyba w takim cyklu, no to do dzisiaj to funkcjonuje. To jest ten sam kalendarz. Łowcy reniferów albo łowcy mamutów mieli lato i zimę i czas mierzony wędrówkami tych zwierząt. Rolnik zaczyna myśleć innym kalendarzem. To jest też inne myślenie.
A jak inne myślenie, to inne wierzenie i tutaj można było przejść od takiej kultury materialnej też do kultury duchowej, ale chciałabym zapytać się jeszcze o coś innego, bo dziś już wiemy, skąd ci ludzie przyszli. Przynosili ze sobą kulturę, w której wyrośli, ale dalej nie wiemy tak naprawdę, z jakich społeczności się wywodzili. Nie potrafimy ich też nazwać. Stąd pan używa w swojej książce i jak w innych książkach dotyczących archeologii, że byli to przedstawiciele, a to na przykład kultury ceramiki wstęgowej, a to kultury ceramiki promienistej, ceramiki sznurowej.
Bo my nie wiemy, jak się ci ludzie nazywali, jak nazywali wieś, w której żyli, jak nazywali Wisłę, która tam płynęła. Rzeczywiście nie mamy takich informacji. No, taką słabość w cudzysłowie ma archeologia, ale też na przykład badania DNA albo badania zawartości strontu w zębach. No, one pozwalają czasami nakreślić miejsce migracji. Skąd dany człowiek, bo to trudno nieraz mówić o populacji, ale czasami są takie przypadki, że udaje się takie pierwotne miejsce, skąd jakiś człowiek czy jakaś grupa wyszła. No, to są badania dopiero w początkowych stadiach, także zobaczymy, co nam z tego wyjdzie wszystkiego za paręnaście lat, ale takie próby są czynione. Mamy znakomite badania poświęcone na przykład diecie. Nam się generalnie wydawało, że te społeczeństwa, które my badamy, tych różnych kultur, które pani redaktor wymieniła, ja jak się uczyłem do egzaminu z epoki brązu, to tam około 300 trzeba było, że tak powiem, wtłuc do głowy w całej Europie. Ale my, robiąc te badania diety, nam się zawsze wydawało, że te ludy to były takie ludy, że tak, jak była obfitość jedzenia, to wszyscy chodzili na jedzenie. A jak był głód, to wszyscy chodzili głodni. No, trochę nam ostatnio to zaczyna inaczej wychodzić, bo mamy takie przypadki, że mężczyzna pochowany pod kurhanem, czyli osobnik znaczący dla jakiejś społeczności, no, ze schyłku neolitu, powiedzmy tam sprzed 3 czy 2,5 tysiąca przed Chrystusem, on miał dietę mięsną. Natomiast ludzie przykopani w grobach przy kurhanie mieli dietę bardziej roślinną czy roślinno-mleczną. Widać, że ten człowiek miał pożywienie bardziej takie, że tak powiem, kaloryczne, lepsze, bo reprezentował no, jakąś formę władzy zapewne. Nie wiedzieliśmy, że to tak było. To takie badania dopiero nam te społeczności trochę zaczynają przedstawiać w trochę innym świetle. Też w takim świetle, że była stratyfikacja społeczna, że były symbole władzy. To są też takie nowe tory archeologii dzięki właśnie tym odkryciom.
Ale właśnie jak pan mówi o tych symbolach władzy, to mogę tutaj przywołać pewne znalezisko, o którym pan pisze. Myślę tutaj o takich zawieszkach, które były robione z łopatki krowy, jak się okazuje. Mhm. To był taki rodzaj zawieszki bogato zdobionej, czyli właśnie to być może była zawieszka, którą nosił ktoś znaczny w tej danej społeczności.
Mhm. No, z terenów to są taki przykład jest z Wyciąża, bardzo znany. Można przyjść na naszą wystawę do Muzeum Archeologicznego w Krakowie i tam taki osobnik, który jest zrekonstruowany przy 1900, przed Chrystusem oczywiście, ma taką zawieszkę na piersi, ale taka oryginalna zawieszka jest tam w kolejnej sali przy grobach. Rzeczywiście wygląda na to, że w początkach epoki brązu, no powiedzmy te 4000 lat temu, takie zawieszki stanowiły symbol władzy, dlatego że one na kilku cmentarzyskach wystąpiły w grobach męskich czy dorosłych mężczyzn. No to by świadczyło, że to jest jakieś insygnium władzy.
Chciałam się zapytać pana o pewną niesamowitą, zupełnie jak się ogląda nawet zdjęcie, czy ten artefakt już w muzeum, niesamowitą główkę figurki glinianej sprzed 5,5 tysiąca lat. Mhm. Była znaleziona właśnie na terenie Nowej Huty.
Tak, w Pleszowie. Pleszowie, gdzie były wielkie, wielkie wykopaliska od roku 50 chyba do 81. ta figurka, przede wszystkim ona jest unikatowa, dlatego że to jest figurka męska. Zazwyczaj figurki w tym okresie to są figurki kobiece. Na różnych terenach jest taka dominacja tych kobiecych figurek, natomiast tu mamy... Figurka jest mała, bo tam nie pamiętam dokładnie, ona ma chyba 5,5 cm wysokości, czyli to jest taka miniaturka, natomiast tam są świetnie oddane rysy twarzy. Jak się ogląda zdjęcie, to widać, że to jest takie azjatyckie rysy. Po łukach brwiowych to przede wszystkim widać, tak jakby tam skośne oczy powinny być. No, znalezisko rzeczywiście unikatowe. Jakieś podobne figurki mamy gdzieś tam u ujścia Dunaju. Może jakieś analogie by się znalazły właśnie na terenie dzisiejszej Turcji. Ale to jest na razie jedyna taka figurka w Polsce. Nic dziwnego, że jest logotypem naszego oddziału w Nowej Hucie.
A no właśnie, wyczytuję, że ta figurka, że ta twarz ma cechy armenoidalne, czyli to odmiana rasy białej i orientalne. Mhm. Czy to była figurka umieszczona na jakimś naczyniu, bo przecież mamy tylko głowę, bo to jest część tej figurki i ona została przywieziona skądś albo przywędrowała z jakimiś kupcami, no bo ta wymiana towarowa między ludami, między południem a północą była, między wschodem a zachodem także. Czy ona była odzwierciedleniem kogoś z ludności, która zamieszkiwała ten teren w dzisiejszej Nowej Hucie?
No trudno powiedzieć. Najprościej byłoby zrobić, pewnie no, jakieś pieniądze by się przydały na to, żeby zrobić analizę gliny. I wtedy być może będzie się udało określić po pierwiastkach śladowych, czy to jest jakiś miejscowa substancja, czy substancja, no, która skądś przyjechała. Takie figurki zwykle były robione w ten sposób, że one miały takie drewniane w środku jakby łączniki i po prostu przy ich pomocy składano figurkę w całości, że tak powiem. To są takie figurki kobiet choćby, które są tylko częściowe i jest taki dołek w nich właśnie na patyk, do którego przymocowywana była na przykład górna część takiej figurki. Także zagadkowy jest ten mężczyzna, bo bardzo rzadki. To jest też okres, kiedy pojawiają się na stepach czarnomorskich pierwsi koczownicy. Koczownicy nam się z Azją kojarzą.
Ale to jeszcze nie Scytowie.
Jeszcze nie Scytowie, zdecydowanie jeszcze nie. To właśnie nie Scytowie, tylko to jest jeszcze kultura grobów jamowych. Bo jeszcze nie wiemy, kto tam był nad Morzem Czarnym. Pierwszym ludem, który możemy wymienić, to są Kimerowie. Oni są w Starym Testamencie określani jako lud Gimaraj. O ile dobrze pamiętam, a Scytowie są zaraz po nich.
Myślę, że nasza opowieść nie byłaby pełna także o tym, co znalazło się w książce, gdybym nie przywołała tutaj absolutnie rewelacyjnego naczynia z Bronocic, a właściwie spod Bronocic, na którym został utrwalony wizerunek wozu czterokołowego i to, jak się okazuje, czy nie wiem, czy to nadal podtrzymujemy, ale że jest to najstarszy wizerunek wozu czterokołowego. Tak, na świecie.
Tak, to
rekord niepobity do
tej
pory.
Profesor Janusz Kruk, który tu już wspominany był dzisiaj, takiego odkrycia dokonał. Ten wóz jest dosyć dobrze datowany radiowęglowo na mniej więcej 3500, tam może z niewielkim marginesem przed Chrystusem. No to, że to jest najstarszy wizerunek wozu na świecie, to nie znaczy, że wozy wymyślono w Bronocicach, bo to jest najstarszy wizerunek, ale się chwalimy tym. U nas jest kopia, w muzeum oryginał jest w Polskiej Akademii Nauk, bo tam, gdzie to odkryto. Jak rozmawiamy sobie o nawiązaniach czasami do tej przeszłości, to tam najciekawszą rzeczą z tego wszystkiego nie jest to chyba, że ten wóz jest czterokołowy, ale że na tej płycie leży piąte koło. Piąte koło u wozu. A mówimy o czymś, co było 5,5 tysiąca lat temu. Także to jest też fenomenalne, że jakieś takie rzeczy, które nawet są trudno uchwytne i trudno by jakby stworzyć taką wiarygodną historię, że to piąte koło wozu rzeczywiście nam towarzyszy od 5,5 tysiąca lat, ale próbujemy zaczepiać się o takie nutki. Są też z brązu takie olbrzymie zapinki, które też mają, tak się mówi, że to są imitacje wozów i też one mają to piąte koło. Także to jesteśmy zanurzeni jakoś chyba w przeszłości. Albo piąte koło wozu nam towarzyszy już od bardzo długiego czasu.
Tak, ale to w ogóle bardzo ciekawe, że zachował się ten wizerunek, że akurat zachował się w tej części świata, bo wiem raczej koło i wizerunki wozów z kołami to były odkrycia z zupełnie innego regionu, z regionu chyba Azji, nie wiem czy nie Azji Mniejszej nawet.
Tak, to są tereny Mezopotamii, właśnie. Potem Egiptu, ale też na stepach nadczarnomorskich koczownicy często chowali się w grobach właśnie z wozami. Natomiast no, jest ten wizerunek rzeczywiście najstarszy w tych Bronocicach i musimy z tym żyć.
W jaki sposób musiało to naczynie z tym wizerunkiem tutaj dotrzeć? Czy było ono wykonane? Czy
tak, to jest wyrób
było...
miejscowy.
Właśnie.
To jest wyrób miejscowy, nawet tam jest interpretacja, bo wóz powtórzony tam kilkakrotnie wokół tej waski, to jest jedno, ale tam jest coś, co może imitować rzekę, imitować fale. No być może to jest nidzica, nad którą te Bronocice są położone. No jest tam jakiś las, jest coś, co można interpretować jako mapka pól. Także to jest coś, co...
No cały krajobraz odtworzony.
Tak, 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 odtworzony krajobraz Bronocic z czasów tych ludzi. Oni w ogóle zaczęli wykorzystywać, to my na to mówimy kultura pucharów lejowatych. Takie ugrupowanie ciągnące się od południowej Skandynawii aż po gdzieś tam Mołdawię. Oni zaczęli wykorzystywać zwierzęta jako siłę pociągową. Woły mają na przykład rogi wytarte od powrozów, no bo były zaprzęgane do takich wozów, ale też zaprzęgane do radeł. To była taka druga rewolucja neolityczna, kiedy zaczęto wypalać lasy, kiedy zaczęto uprawiać duże areały właśnie przy pomocy zwierząt, ale to byli też twórcy megalitów. To jest czas w Europie, czwarte tysiąclecie, to jest czas, kiedy w Europie się buduje megality, no głównie na zachodniej i środkowej Europie, ale to jest taki boom jak, no nie wiem, budowla katedr gotyckich, taki horyzont w całej Europie prawie się zaznacza, kiedy jest taki olbrzymi boom budowlany, ale wynikający z wiary. Z tym, że o ile te katedry gotyckie, no to budowały już struktury takie państwowe, to te wszystkie megality, których jest znanych no, ponad 50 tysięcy chyba w całej Europie zarejestrowanych, grobów, jakichś budowli mniejszych lub większych, no budowali ludzie niezorganizowani w ramy państwowe, tylko no, wynikało to z potrzeby wiary. Ona była tak silna, że na terenie w okolicach Krakowa, gdzie nie ma kamienia na powierzchni takiego dużego, oni zastąpili go drewnem i budowali coś, co się śmiejemy, że nazywaliśmy megalitami, ale z drewna. No ale pojawiły się tam lepsze propozycje chyba już nas, takich obiektów.
A dlaczego ta kultura nazywała się kulturą pucharów lejowatych?
Bo 5,5 tysiąca lat temu takie naczynie w formie puchara, czy z taką szyjką lejowato rozchyloną, i zdobioną u góry odciskami stempla, to jest tak jak wieża Eiffla dla Paryża dzisiaj. To jest taki symbol czwartego tysiąclecia przed Chrystusem. Takie naczynie zdominowało, było najbardziej charakterystyczne w tym okresie.
Chciałam się jeszcze zapytać, bo z tym też wiążą się pewne odkrycia archeologiczne właśnie w Nowej Hucie. Chodzi mi o pochówek. Zarówno o ten pierwszy odnaleziony pochówek kobiety w bardzo charakterystycznej pozie, leżącej na boku i tak pochowanej. Potem nastąpił odwrót jak gdyby od chowania ludzi bezpośrednio do ziemi na rzecz ciałopalenia. I to ciałopalenie właściwie utrzymywało się właściwie aż do czasów chrześcijańskich, ponad 3000 lat. To zdumiewające, prawda? I znowu potem powrócono do tego sposobu chowania już za czasów chrześcijańskich, do chowania tych szczątków w ziemi.
Ten najstarszy grób, to jest ciekawa historia, bo ona jest niezwykle związana z obecną siedzibą oddziału, czyli z dworem w Branicach. Ona została wykopana przy budowie magazynów archeologicznych, tam 150 metrów od tego dworku. Także ona jest...
To pokazuje, że gdzie by nie wbić łopaty, ach,
tak,
to się
ale
znajduje
ona jest tam jak
znaleziska.
Najbardziej na miejscu. Ona jest tam jak najbardziej na miejscu, no bo to jest jakaś mieszkanka z takiej odległej przeszłości. Ale rzeczywiście mniej więcej 3300-3400 lat temu na dużych terenach Europy zaczęło być takie zjawisko widoczne, że ludzie zaczęli palić swoich zmarłych, szczątki zsypywać do popielnic i chować je na dużych cmentarzyskach. Dlatego my nazywamy to kulturami pól popielnicowych, bo to są olbrzymie. No, profesor Gödel, ja tu różnych mistrzów moich wymieniam, też nieżyjący już profesor Marek Gödel, on kopał takie cmentarzysko w Kietrzu na Wyżynie Głubczyckiej, tak na lewym brzegu Odry, górnej Odry. To tam jest ponad 5000 grobów. To były olbrzymie nekropole. Archeologia polska zaczęła się, jedna z pierwszych wzmianek o odkryciach, pisze Długosz, który był wybitnym umysłem XV-wiecznej Europy, ale on z całą powagą pisze, że polska ziemia urny rodzi. Wymieniał dwie miejscowości, gdzie tam się kopie te garnki, one są takie dość nietrwałe, ale jak wyschną, to są już bardzo trwałe, mają różne formy i ile by tam ludzie nie kopali, to się plenność jakby nie zmniejsza. Także wychodziło na to, że polska ziemia rodzi garnki, te jak inne tam rzepę, czy tam coś innego.
W każdym razie, to pokazuje, jak te ziemie były zasiedlone już.
Tak,
wcześniej.
To epoka brązu, no bo to mówimy o epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, kiedy to ciałopalenie funkcjonowało, czy zaczęło się. Tak od w sumie od północnej Hiszpanii przez całą zachodnią Europę, prawie częściowo Wyspy Brytyjskie, nasze ziemie środkowoeuropejskie. Zapewne było to związane ze zmianą religijną, ale też fajne rzeczy się obserwuje, bo na tym etapie przejścia od inhumacji, czyli szkieletowego chowania zmarłych do ciałopalenia, mamy takie groby, że ludzie sobie kombinowali w ten sposób. Może ten nowy Bóg, który każe palić, to jest lepszy, ale tak na wszelki wypadek wykopiemy sobie jamę taką jak na chłopa, że tak powiem, żeby go pochować szkieletowego i rozsypiemy te spalone kości tak po kolei. Głowa, tułów, nogi. Także znajdujemy takie groby. No, Panu Bogu świeczka, a diabłu ogarek. To jest...
Równie stare.
Tak, to jest równie stare, ale człowiek jest przebiegły w kontaktach z bóstwem, jak się okazuje. Także i to ciałopalenie rzeczywiście... Zaczęło się w epoce brązu, przetrwało epokę żelaza, przetrwało okres rzymski, przetrwało czasy wczesnych Słowian, wczesnego średniowiecza. To nie był zawsze taki sam obrządek ciałopalny, ale ta oczyszczająca moc ognia była tu taką dominantą, bo to zapewne z tego wynikało. No, mamy u Homera przecież piękne opisy pogrzebu ciałopalnego. I dopiero chrześcijaństwo wprowadziło konieczność z powrotem dawania szkieletu całego, nie palenia zmarłych, ale na przykład na naszych ziemiach, tam gdzieś na wschodnich obrzeżach, na Podlasiu na przykład, to daty wskazują, że to i w XIV wieku tam jeszcze mogli tamtejsi ludzie z dala od parafii palić swoich zmarłych, prochy wkładać do naczynia i umieszczać na kurhanie.
Ale to bardzo ciekawe właśnie ten system pochówków, ciałopalenia, że to właściwie obejmowało cały glob ziemski.
No, niektórzy mogliby powiedzieć, że to może niewidzialna ręka Pana Boga na przykład, że są takie jakby elementy naszej kultury, które się pojawiają w różnych częściach świata, niekiedy niezależnie od siebie zupełnie, że ludzie wpadają na to samo, czy wymyślają to samo. Poza tym, że no, jesteśmy jakimś tam dwunogim fenomenem z pewnością na naszej planecie, no to trudno tu o jakieś, przynajmniej ja nie potrafię tego, że tak powiem, zgłębić intelektualnie. Ale niewątpliwie takie rzeczy są. No, symbol spirali na przykład, który jest znany z Myken, znany jest z megalitów brytyjskich, ale też znany jest u Indian amerykańskich i się okazuje, że o ile na przykład w Mykenach taka spirala, no to może nawiązywać do fal. To jest cywilizacja, która była nad brzegiem morza i to morze rzeczywiście było dla nich ważne. To wiem od kolegi, który twierdzi, że jak pytał Indian, co to znaczy ta spirala, to oni mówią, jak to, co przecież to jest symbol wędrówki. Także to też ten sam symbol może oznaczać coś innego na różnych kontynentach czy w różnych kulturach.
By tak podążać za wykopaliskami archeologicznymi, które były prowadzone na terenie Nowej Huty, no to trzeba byłoby przeskoczyć również kolejne tysiące lat, no bo tak gdzieś 300 lat przed naszą erą pojawiają się na tych terenach, co ciekawe, Celtowie.
Tak.
Wyższa cywilizacja. Tak. To już jest lud, który możemy nazwać. O ile tak. O tamtym musimy określać poprzez to omówienie kultura ceramiki promienistej, czy sznurowej, czy ten, to tu możemy powiedzieć, przybyli Celtowie.
Tak. Te kultury archeologiczne, one tak dla niektórych może to się śmiesznie dosyć brzmi, ale to jest dokładnie to, co jak mówimy na przykład kultura gotyku. No to jest jakiś zbiór cech, które występuje w określonym czasie i na określonym terenie. Kultura archeologiczna jest dokładnie tym samym, tylko nie ma tych budowli romańskich, a są jakieś tam naczynia albo charakterystyczna forma pochówków. Ale rzeczywiście przybycie Celtów, którzy stworzyli pierwszą taką paneuropejską cywilizację poza Śródziemnomorzem, którzy wykształcili się gdzieś tam jako kultura nad Górnym Renem i Dunajem, podejmowali wędrówki, bo o tym wiemy. Przecież państwo Galatów w Azji Mniejszej, mamy list świętego Pawła do Galatów, czy dwa nawet listy, to są też Galowie, czyli Celtowie. I ci Celtowie pod Kraków przywędrowali pewnie tam na przełomie IV i III wieku przed Chrystusem, czyli około roku 300. I to rzeczywiście była cywilizacja, która zmieniła rolnictwo na taką dużą skalę po raz pierwszy od tych pierwszych ludów. W miejsce na przykład żarna takiego ręcznego, które funkcjonowało 5000 lat od tych pierwszych rolników, którzy tu przyszli 5500 lat temu, aż do czasów celtyckich. To Celtowie przynieśli tu żarno obrotowe takie, które notabene potem też 2000 lat z powodzeniem było wykorzystywane. Odwiedzając skanseny, można tam jeszcze takim żarnem podziałać. Celtowie byli doskonałymi rzemieślnikami. Oni wnieśli na nasze ziemie, tak upowszechnili produkcję wyrobów z żelaza. Tego żelaza w czasach celtyckich jest już dużo, choćby z Nowej Huty jest pierwsza kosa nowochucka, pierwsze sierpy równoważne, takie jak tam jeszcze niektórzy do żęcia trawy dla królików używają. Także pilniki, takie narzędzia kowalskie, to są wszystko to, co przyszło tu razem z Celtami. Nie wiemy, ilu ich było. Pewnie niezbyt dużo, bo oni po tych 350 latach się roztopili tu w miejscowej populacji. Te cechy kultury celtyckiej zanikają. Przez 5000 lat ludzie lepili naczynia w ręku. Od tej kultury ceramiki wstęgowej rytej aż po czasy celtyckie każda gospodyni lepiła swoje gary u siebie w gospodarstwie. Celtowie, ta struktura społeczna Celtów była taka bardziej już zróżnicowana. Celtowie mieli garncarzy. W Wyciążu, na terenie Nowej Huty, tam gdzie jest nasyp tej kolei, która była jedną z pierwszych budowli w ogóle, bo trzeba było to wszystko przywieźć tam ze wschodu, to odkryliśmy, ja nie, ale moi poprzednicy, taki piec celtycki, jeden z kilku w Polsce. On tam był w formie takiego skansenu i komuś to przeszkadzało w latach 80. To trzeba było zniszczyć oczywiście, żeby tam, żeby nie było za dobrze. Celtowie właśnie mieli garncarzy, którzy toczyli naczynia na kole. One są rozpoznawalne łatwo od tych naczyń lepionych w ręku, choćby nie ma takiej grubej domieszki, bo jak się toczy naczynie i by była gruba domieszka, to wiadomo, jakie byłyby palce. I te naczynia były też malowane. One były wypalane właśnie w takich specjalnych piecach, dużych piecach, potem w okresie rzymskim już powszechnie wykorzystywanym. Celtowie na terenie Nowej Huty bili własną monetę. Monety nie bije tam...
Byle kmieć.
Właśnie, nie wiedziałem jak to. Dziękuję bardzo za podpowiedź. Ale to jest manifestacja władzy. Pod Krakowem, na terenie dzisiejszego szpitala żeromskiego, funkcjonowała pewnie jedna z najstarszych w Polsce mennic. Błyskawicznie łapię kontakt, jak pytam, kto się urodził z państwa w szpitalu żeromskiego, a wiele osób się tam urodziło. To zawsze podkreślam, że tam była pierwsza mennica te 2100 lat temu, mniej więcej, gdzie bito monety ze złota albo ze złota i srebra, takiego stopu o nazwie elektron. I te monety nazywają się staterami typu Kraków. One są charakterystyczne dla tego terenu wokół krakowskiego, gdzie tam wiadomo, że tą monetą się nie posługiwano tak, żeby tam coś w sklepie kupić, że tak żartobliwie powiem, ale ona, wybicie monety miało swoje znaczenie też takie symboliczne, zamanifestowanie władzy. Jak Celtowie wyprzedzili swoją epokę, to może świadczyć fakt, że następne monety na naszych ziemiach bił dopiero Chrobry, czyli to 1100 lat później. To też jak się patrzy, archeologia daje też możliwość prowadzenia takich obserwacji na w dużej perspektywie czasowej i to też są takie bardzo ciekawe paralele czasami. Także Celtowie byli takimi rzeczywiście, jak to się w Unii mówi, na pewno oni byliby nazwani takim społeczeństwem innowacyjnym.
Celtowie byli gdzieś, jak pan mówi, rozpłynęli się w miejscowych, a może odeszli, no bo na koniec przyszli Słowianie. A to no, Słowianie, co ciekawe, już przyszli w jakimś tam piątym, szóstym wieku naszej ery, czyli znowu kilkaset lat upłynęło, kiedy przyszli no, ci, których przodkami naszymi nazywamy.
Tak, tak, tak. Ja się takimi rzeczami nie zajmuję naukowo oczywiście, ale tu że tak powiem, w pełni jednego z moich mistrzów, jakby niezwykle cenię, pana świętej pamięci profesora Godłowskiego, który opisał przejście między okresem rzymskim a okresem wędrówek ludów i średniowieczem. I rzeczywiście wszelkie dane wskazują na to, że w V wieku wiele terenów naszych ziem się wyludniło. Ustała wymiana, ustał handel. To się wiązało z, no, z tymi całymi perturbacjami związanymi z okresem wędrówek ludów, z zawaleniem się całego systemu jakby europejskiego, który w czasach dominacji Cesarstwa Rzymskiego funkcjonował. Oczywiście też nie było tak, że to wszyscy, że ta ziemia stała się pustką, ale wiele profili pyłkowych to są takie profile, w których my potrafimy, botanicy, archeolodzy właściwie potrafią to wszystko wykopać tylko, ale widać, że V, na początku VI wieku na wielu terenach jest powszechne, że zanika uprawa cerealiów, zbóż. Zanikają ślady gospodarki ludzkiej. Teren zaczyna obejmować brzoza, sosna, leszczyna, czyli takie rośliny pionierskie, które wchodzą na tereny, które przestają być użytkowane rolniczo. I w taki pusty teren weszły takie niewielkie grupki Słowian, których kultura materialna była niezwykle uboga.
A skąd oni przyszli?
Oni przyszli ze wschodu. No, takim terenem macierzystym dla Słowian, wbrew złośliwcom, którzy mówią coś o bagnach Prypeci, to nie są żadne bagna Prypeci, to są takie szerokie tereny między Prypecią a powiedzmy Kijowem, czyli takie tereny rozległe. W żadnym języku słowiańskim nie ma nazwy morze, dlatego że Słowianie nie znali morza. Oni żyli, wyszli z tego stosunkowo dużego jednak terenu, który był no, dostępu do morza pozbawiony, w związku z tym no, nie ma nazwy własnej na to. Natomiast no, Słowianie takim ważnym argumentem też na rzecz tego, że Słowianie wyszli z jednego miejsca, jest to, że język słowiański jest najmłodszym z grupy języków europejskich. Pewnie Dąbrówka i Mieszko mówili jednym językiem, tam nie było żadnych problemów. Cyryl i Metody, którzy jak wiadomo pochodzili z Salonik, oni języka słowiańskiego nie nauczyli się na dworze wielkomorawskim, tylko nauczyli się w Salonikach, bo tam też żyli Słowianie. Oni osiedli, zajęli dużą część Europy Słowianie. No od Grecji po tam kolonie, na przykład w Austrii są też znaleziska słowiańskie. Potem oczywiście tam nastąpiła recesja jakby tego zasięgu osadnictwa słowiańskiego. W Bawarii byli Słowianie. No i to są argumenty na to, że ci Słowianie wyszli z jednego miejsca. Te grupy ich były niewielkie. No, my mamy w Hucie, na terenie Nowej Huty, mamy te najstarsze stanowiska z VI, VII wieku. To są niewielkie osiedla. No, w Wyciążu na przykład, tu koledzy, ja akurat nie brałem chyba udziału w tych badaniach, ale koledzy moi, pani doktor Paulina Poleska i obecny szef Janusz Bober, oni prowadzili pracę w takiej spalonej ziemiance słowiańskiej. To mógł być jeden dom w tej głuszy. On się spalił, ale został zbudowany, o ile dobrze pamiętam, 627 chyba, bo zachowały się dobrze te spalone deski, czy dranice właściwie, bo darte deski. I na tej podstawie dało się określić ścięcie tego drewna, drzewa na te dranice. Ta kultura materialna wczesnych Słowian to rzeczywiście słoma i drewno. Praktycznie nie było wymiany monetarnej. Słowianie, ci pierwsi, w bardzo niewielkim stopniu używali przedmiotów żelaznych. Nie znali tej obróbki. Pierwsze naczynia Słowian są w ogóle w ręku lepione. Nie było takiej struktury społecznej, która by pozwoliła na specjalizację.
Ale jakby też być może nie było takich narzędzi, czyli powiedziałabym od okresu celtyckiego, no cofnięcie się do wieku wcześniejszych.
Tak, to jest tak.
I regres cywilizacyjny.
Regres cywilizacyjny widać w całej ówczesnej Europie. No Rzym z miasta, które miało 1 000 000 mieszkańców, kanalizację, wodę, centralne ogrzewanie, prawo, Rynki, no stało się kilkunastotysięcznym miasteczkiem, po którym wiatr hulał. Także był to regres i w każdym muzeum archeologicznym w środkowej Europie, jak się zacznie oglądać i analizować, to widać, że okres rzymski, czyli okres dominacji Cesarstwa Rzymskiego, te powiedzmy pierwszych 5 wieków naszej ery, to jest rzeczywiście olbrzymi rozwój, to jest wymiana z Imperium Rzymskim, to jest mnóstwo importów, to jest specjalizacja, no produkcja na ogromną skalę żelaza. A potem przychodzi tąpnięcie i znowu człowiek musi po tej drabince wychodzić coraz wyżej. Ale proszę zwrócić uwagę, że ci Słowianie, o których mówimy, że oni po roku 500, oni byli na takim niskim poziomie zaawansowania cywilizacyjnego, oni za 400 lat stworzyli to, czego nie udało się stworzyć poprzednikom, nasze państwo. Ono istnieje, tak dla archeologa to 1000 lat to nie jest tak znowu dużo, ale powiedzmy z tym Princes Polonia od tego pierwszego napisu na denarze Bolesława Chrobrego, być może wybitym właśnie z okazji zjazdu gnieźnieńskiego, no żeby zamanifestować cesarzowi Princes Polonia. W związku z tym to państwo i te symbole przecież są obecne z nami do dzisiaj. Może to jest trudno zrozumieć, ale przecież za te symbole, czyli za nic materialnego, no ginęły tysiące ludzi, czy setki tysięcy ludzi w czasie tej naszej historii za sztandar, za flagę, za godło, prawda? To jest siła czegoś, co jest nieuchwytne, a się okazuje, że w niektórych przypadkach jest to niezwykle istotne. Pewnie w pradziejach też tak było. Dlatego oni robili te puchary lejowate, albo tam zdobili naczynia rytymi wstęgami, albo odciskami sznura, bo to była ich manifestacja, ich tożsamości.
To wszystko, o czym mówimy, chodzi o te artefakty, chodzi o te zabytki z starożytności różnych, no to wszystko można zobaczyć w muzeum archeologicznym, bo to, co pan opisuje w prastarej Nowej Hucie, w tej książce, no to jest na podstawie wykopalisk i na podstawie tych artefaktów, które znajdują się do dziś w muzeum. A jeszcze na koniec chciałam się zapytać, czy powracacie na stanowiska archeologiczne? Oczywiście na niektóre nie jesteście w stanie powrócić, bo były to stanowiska archeologiczne przy okazji różnego rodzaju budów, a to przywoływane już tu wielokrotnie kombinatu metalurgicznego, huty dawniej zwanej hutą imienia Lenina, czy autostrady chociażby A4, więc wiadomo, że do tych stanowisk nie da się powrócić, ale czy wracacie nawet do innych wykopalisk, do których jeszcze można dotrzeć? Czy jest ten powrót?
To bardzo
albo
często
sprawdzanie, czy badanie no już tego, co mamy w swoich zbiorach i może jeszcze raz należałoby się temu przyjrzeć.
Bardzo często wracamy na stanowiska w terenie, bo stanowiska nieraz są ogromne i nie jesteśmy w stanie ich przekopać od razu. I oczywiście wracamy do zbiorów, bo nauka się cały czas rozwija i cały czas rosną też nowi badacze, którzy mają swoje interpretacje. Ja w początkach mojej pracy zawodowej opracowywałem materiały z początków epoki brązu, właśnie, które były wykopane w czasie porządkowania kopca Wandy, tam w rejonie tego kopca, w okolicach. A teraz jak budowano tą drogę, to ekipa, która prowadziła tam wykopaliska, no, poprosiła mnie o opracowanie też tych materiałów. No ucieszyłem się, bo to kontynuacja takich prac bardzo ciekawych. I oni mnie zapytali, czy jest możliwość skorelowania starego planu i tego nowego planu. Ja tak nie bardzo wiedziałem, jakby to się dało zrobić. Inaczej wtedy mierzono, inna była precyzja, prawda? Ale jedna rzecz mnie zainteresowała, bo oni mi powiedzieli, że tam są takie 4 nowożytne obiekty, które oni wykopali. Ja się przyjrzałem tego, mówię, ludzie, przecież to są te jamy, które w 1963 roku kopali nasi archeolodzy i podałem numery tych jam, w związku z tym te plany z dwóch wykopalisk się zeszły idealnie. No takim stanowiskiem na przykład, na którym bardzo długo prowadzone są prace, jest Jaskinia Ciemna. To profesor Krukowski badał chyba zaraz po I wojnie światowej. Potem w latach 60. nasz taki pan Stanisław Kowalski, który zmarł niedawno, który był takim twórcą naszego systemu inwentaryzacji. I teraz od kilkunastu lat ekipa muzealna z naszym takim partnerem niezwykle ważnym, jakim jest Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, no, te prace są wspólnie prowadzone, z czego się bardzo cieszymy, ale to już ponad 100 lat historia tych badań. trwa z jakimiś tam przerwami, bo co jakiś czas pojawiają się nowe pytania, nowe problemy i nowe możliwości ich rozwiązania. W związku z tym dobrze zostawiać takie miejsca, które jeszcze można przekopać po to, żeby nie przekopać wszystkiego. Zostawmy coś na przyszłość.
No właśnie, 100 lat, jak pan mówi, trwają te badania, ale to nic w porównaniu z tym, z czym mają do czynienia chociażby archeolodzy w Pompejach, bo tam te badania trwają już kilka wieków i
tak,
zapowiada się, że
lat, tak.
No właśnie, że zapowiada się, że będą trwały kolejne jeszcze dziesięciolecia. Prastara Nowa Huta Jacka Górskiego to bardzo ciekawa, interesująca opowieść, pokazująca poprzez odnalezione obiekty materialne ślady działalności człowieka w minionych wiekach. Ale co jeszcze ciekawsze, wiele tych obiektów, o których autor książki pisał, można zobaczyć właśnie na wystawie w oddziale Muzeum Archeologicznego, właśnie tam w Nowej Hucie, do którego również Państwa odsyłam, ale pewnie w gmachu głównym Muzeum Archeologicznego również wiele tych obiektów się znajduje. Doktor habilitowany Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego, no i autor Prastarej Nowej Huty był dzisiaj gościem historycznej odsłony Dobrych Książek. Dziękuję pięknie za tę wizytę w krakowskim studiu i
dziękuję
za rozmowę. Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.